Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Przenosimy się do Trójmiasta, bo tam jest konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, profesor Radosław Owczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy krok, a tak naprawdę kilka kroków przed brakiem łóżek i respiratorów i będziemy robić wszystko, żeby dalej być te kilka kroków przed. Tak mówił premier. Pan jest spokojny, kiedy patrzy pan na statystyki pokazujące, ile mamy zajętych łóżek i ile wykorzystywanych teraz respiratorów dla pacjentów z COVID-19?
Panie redaktorze, szanowni państwo, nie jestem spokojny, dlatego że obserwujemy ewidentną tendencję wzrostową, a proszę pamiętać o tym, że to, co my widzimy na oddziałach szpitalnych, przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii, występuje z pewnym opóźnieniem, z pewną latencją. I ten przyrost, on nie odbija się natychmiast na liczbie hospitalizowanych u nas chorych, ale może się odbić za 10-14 dni. Natomiast ważne jest to, co zostało powiedziane, że jest jeszcze kilka kroków i w nawiązaniu do tego, co powiedział pan profesor Simon kilka minut temu, jeszcze, chociaż już jest duży przyrost zachorowań, myślę, że jeszcze jest odpowiedni czas na to, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że to w naszych rękach jest to, czy za 2, 3, 4 tygodnie zabraknie respiratorów.
No tak, bo teraz mamy ponad połowę łóżek wolnych, co podkreśla premier, prawie 65% wolnych respiratorów, ale właśnie nie te liczby chyba powinny nas interesować, ale to, że na przykład w ciągu 2 tygodni potroiła się liczba chorych wymagających respiratora. No w tym tempie to naprawdę te kilka kroków pokonamy bardzo, bardzo szybko.
Niestety istnieje ryzyko, że tak się może wydarzyć. Proszę też pamiętać o tym, że mówimy o całkowitej liczbie respiratorów w odniesieniu do tego, co jest w tej chwili dostępne. Natomiast myślę, że jest jeszcze jakaś rezerwa, jeżeli chodzi o respiratory. Proszę pamiętać o tym, że w okresie istnienia szpitali jednoimiennych tych respiratorów było 1100, czyli ponad 300 więcej niż w tej chwili jest zaplanowanych do natychmiastowego użycia, tak? Bo musimy rozróżnić pomiędzy tym, co jest gotowe do użycia i taka liczba deklarowana jest w tej chwili przez Ministerstwo Zdrowia i pomiędzy tym, co ewentualnie użyć będzie można.
Tak, czy... ale lekarze mówią, że nie sprzęt jest tak naprawdę największym problemem czy wyzwaniem. Problemem są ludzie, a w zasadzie ich brak, bo mamy braki kadrowe, bo przecież te respiratory same nie leczą. Ktoś musi przy nich stać, potrzebni są lekarze, specjaliści, potrzebne są pielęgniarki. Mamy problem?
Zgadzam się absolutnie, ale to nie jest problem, który się pojawił w tej chwili. Problem braku kadr medycznych to jest problem, który dotyka nas od dłuższego czasu. On jest związany z różnymi procesami, między innymi rozwojem medycyny i tym, że się na przykład zwiększa liczba procedur zabiegowych, co zwiększa zapotrzebowanie na kadry. Natomiast istnieje realne niebezpieczeństwo, że może być nas za mało, że część kolegów będzie na kwarantannie, część koleżanek i kolegów ulegnie zakażeniu, no bo my nie jesteśmy w jakiś specjalny sposób odporni, wręcz jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka i tutaj trzeba myśleć o pewnych rezerwach kadrowych.
No właśnie, profesor Radosław Owczuk jest naszym gościem. Panie profesorze, mówi pan, że to nie jest problem nowy. Oczywiście, on nie jest nowy, tak samo jak nowym problemem nie jest pandemia, bo ona trwa już kolejny miesiąc. No i oglądam dzisiaj zdjęcia, które robią w szpitalach lekarze. Pokazują, jak wygląda nasze przygotowanie do pandemii i do jesieni. Piszą na przykład o rurach na prędce montowanych na ścianach sal szpitalnych, o instalacjach tlenowych, które teraz są tworzone na oddziałach przerabianych na CITO, na covidowe, albo o przepierzeniach z prześcieradeł albo folii, które oddzielają strefę czystą od brudnej na korytarzu w szpitalu. To naprawdę tak wygląda?
Panie redaktorze, takie sceny widzieliśmy z krajów znacznie lepiej przygotowanych teoretycznie wiosną, gdzie również tworzono na prędce w halach sportowych czy widowiskowych tego typu miejsca, no można powiedzieć, że trzeba by się zastanowić nad stanem tych szpitali, jeżeli w szpitalu trzeba kłaść na szybko instalację tlenową.
Ale momencik, czy przez ostatnie pół roku jednak czegoś nie dowiedzieliśmy się, nie nauczyliśmy? Czy my te pół roku ostatnie wykorzystaliśmy na stworzenie jasnych procedur, przetestowanie tych procedur i przygotowanie się do jesieni?
Znaczy, pytał mnie pan trochę o kwestie organizacyjne w zakresie organizacji podmiotów. To jakby leży poza moimi kompetencjami i trudno jest mi się w tej sprawie do końca wypowiadać.
Ale brał pan udział w przygotowaniach do jesieni, w opracowywaniu tej strategii, która ma nam pomóc w poradzeniu sobie z problemem.
Zgadzam się i potwierdzam.
Dlatego pana pytam.
Niemniej w wybranym zakresie, tak? To jest jakby... Ten zespół był zespołem wieloosobowym i każdy z tym zespole miał swoje zadania.
Rozumiem, ale lekarze, którzy także z nami rozmawiają, mówią, my nie wiemy, jakie są strategie, jaka jest strategia i jakie są procedury. Pan widział opracowanie, które pokazuje krok po kroku, co trzeba zrobić, co trzeba będzie zrobić, kiedy tych zachorowań będzie dużo więcej niż dzisiaj?
Panie redaktorze, sytuacja rozwija się dynamicznie, w związku z czym powiedzmy sobie uczciwie, że pewne ustalenia zapadają w ciągu ostatnich dni. Te ustalenia to między innymi stworzenie szpitali koordynujących po to, żeby w każdym województwie znalazł się taki szpital i żeby ten szpital kierował procesem. To w odniesieniu do tego, co wczoraj mówiła u pana w audycji pani doktor Misiewska-Kaczur, którą
wicedyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Tak jest, gdzie w jakiś sposób wykazywała zagubienie, gdzie przekazać pacjenta, jaką drogą przekazać pacjenta. Po to są tworzone szpitale koordynujące, żeby one przejęły funkcję koordynowania między innymi ruchu chorych ze szpitali pierwszego stopnia zabezpieczenia do szpitali stopnia drugiego i trzeciego.
A kto, panie profesorze, rozdziela respiratory? To znaczy, jak wygląda plan na rozdzielanie respiratorów tam, gdzie będzie ich brakowało? Kto jest za to tak naprawdę odpowiedzialny?
Decyzje o uruchamianiu łóżek respiratorowych czy przekształcaniu oddziałów to są decyzje, które leżą w rękach wojewodów i wojewodowie podejmują te decyzje sukcesywnie, bo myślę, że jeżeli tych respiratorów będzie brakowało w konkretnym miejscu, to trzeba będzie uruchamiać w tym celu kolejne szpitale, co oczywiście wiąże się z ograniczeniem dostępu do innych świadczeń.
Czy istnieje ryzyko, że przy dwóch pacjentach wymagających respiratora lekarz będzie musiał podejmować decyzję, który pacjent ten respirator dostanie?
Słyszeliśmy, panie redaktorze, o takich historiach z Włoch z wiosny. Nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że do tego nie dojdzie, ale takiej sytuacji, uczciwie mówiąc, nie można wykluczyć.
No pewnie, że wszyscy na to liczymy, ale czy pan jako konsultant krajowy albo Ministerstwo Zdrowia opracowuje procedurę na taką dramatyczną sytuację?
Kwalifikacja do leczenia na oddziale intensywnej terapii jest opisana w ramach prawa powszechnego, dlatego że my jako jedna z nielicznych specjalizacji mamy swój standard organizacyjny od wielu lat, który został wywalczony przez starszych kolegów strajkami anestezjologicznymi i w tymże standardzie jest delegacja do kryteriów kwalifikacji opracowywanych przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii Intensywnej Terapii.
Czyli na Polski przekładając, niepotrzebne są żadne nowe przepisy, to wszystko już jest gdzieś zapisane.
Nie do końca, dlatego że w tej chwili Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii w związku z sytuacją pandemiczną modyfikuje te zapisy.
I one będą kiedy gotowe?
Z tego, co dostałem zawiadomienie z Zarządu Głównego, najbliższe posiedzenie, które będzie konsultowało projekt, odbędzie się w poniedziałek. Ale to nie jest tak, że tych przepisów nie ma, bo przepisy istnieją od 2012 roku, jeżeli chodzi o zasady kwalifikowania pacjentów i priorytetyzację pacjentów, jeżeli chodzi o przyjęcie do intensywnej terapii. No bo nie każdy chory skorzysta z intensywnej terapii, tak jak nie każdy chory korzysta z leczenia onkologicznego, prawda?
Jasne.
I doskonale sobie zdajemy sprawę, że część chorych wymaga leczenia paliatywnego.
Profesor Radosław Owczuk jest naszym gościem. To nie koniec rozmowy, bo przenosimy się do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście czekamy w sieci. konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, profesor Radosław Owczuk, nieustająco z nami. Panie profesorze, czy można szybko przeszkolić lekarza albo pielęgniarkę innej specjalizacji z obsługi respiratora?
Bardzo szybko na pewno nie. Dlatego też dzisiaj zostały podjęte pewne kroki, które jakby zwiększają pulę lekarzy mogących brać udział w procesie leczenia pacjentów wentylowanych mechanicznie. Minister zdrowia zmodyfikował standard anestezjologiczny. Ten standard, zmiana polega na tym, że do pracy z tymi pacjentami zostali dopuszczeni rezydenci w 5. i 6. roku specjalizacji.
Po 4. roku tacy, którzy mają półroczne doświadczenie w opiece nad pacjentami w stanie ciężkim. To będzie 500-600 lekarzy więcej.
Tak można oszacować. Proszę też jakby przymierzyć tę liczbę do, po pierwsze, liczby pielęgniarek, bo to w mojej ocenie stanowi istotny problem, aczkolwiek nie jest moją kompetencją ocenianie zasoby pielęgniarskie, plus do tego do liczby respiratorów, jakie posiadamy.
No właśnie, ale to a propos pielęgniarek. Pan wie, ile mamy pielęgniarek anestezjologicznych w Polsce?
Panie redaktorze, to jest niezwykle trudne pytanie, dlatego że musimy rozróżnić pomiędzy pielęgniarkami, które posiadają tak zwany kurs kwalifikacyjny, pomiędzy pielęgniarkami posiadającymi specjalizację z anestezjologii intensywnej opieki i pielęgniarkami, które ani jednego, ani drugiego nie posiadają, ale pracują na oddziałach intensywnej terapii i posiadają doświadczenie. Pielęgniarek posiadających kurs kwalifikacyjny jest bardzo dużo. Z tego co kojarzę, to jest to kilkanaście tysięcy. Problem polega na tym, że znakomita część tych pielęgniarek nie pracuje na oddziałach anestezjologii intensywnej terapii. Natomiast co do dokładnych zasobów, myślę, że tutaj powinien się wypowiadać konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego.
Tak, to pytanie jest trudne. Na przykład Paweł Wit, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii, przyznaje, że nie jesteśmy w stanie tego dobrze policzyć, bo te pielęgniarki pracują w różnych miejscach i kiedy próbuje zebrać się te dane, to każdy z pracodawców pokazuje taką pielęgniarkę jako zatrudnioną u niego i ta sama osoba często jest liczona po 2 albo 3 razy.
Ale zgadzam się, ale prawda jest taka, że nie ma obowiązku przynależności do stowarzyszeń zawodowych, więc to jakby liczba członków towarzystwa nie do końca odzwierciedla sytuację. Myślę, że izby pielęgniarskie posiadają takie dane, tak samo jak izby lekarskie w rejestrze lekarzy posiadają dane co do tego, kto posiada specjalizację w danym zakresie.
No właśnie, w Polsce mamy niespełna 7 tysięcy anestezjologów, z czego około 1300 ma powyżej 65 lat. Jak my wypadamy na tle innych krajów, na przykład w Europie?
Powiem uczciwie, że niestety nie najlepiej, dlatego że no, jesteśmy specjalizacją, która swego czasu była niezwykle atrakcyjna z punktu widzenia zachodnich rynków pracy i dosyć dużo kolegów, był taki moment, opuściło kraj. Część z nich wróciła, to fakt. Niestety część została, co zubożyło nas rynek. Do tego, mówiąc też, odnosząc się do tych, którzy się niedawno szkolili albo się szkolą, mieliśmy pewne wahnięcie w sensie naboru na specjalizację. To się w tej chwili szczęśliwie odwróciło. Od kilku lat obserwuję zwiększone zainteresowanie, także często mamy więcej chętnych niż miejsc, ale szczęśliwie jest tak, że te miejsca się znajdują z racji przesuwania z innych specjalności, bo jesteśmy specjalnością deficytową. No niemniej cykl szkolenia trwa 6 lat. Szkoli się około 1600 osób w tej chwili. One niedługo zasilą rynek pracy. Najbliższy egzamin specjalizacyjny jest za nieco ponad tydzień. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się medycynę zabiegową, dalej będą pewnego rodzaju braki. Tutaj potrzeba czasu, potrzeba zachęt ze strony pracodawców, ze strony ministerstwa, żeby ta populacja istotnie się zwiększyła.
A jak wielu anestezjologów i specjalistów intensywnej terapii pracuje dzisiaj w różnych szpitalach jednocześnie? To znaczy, na ile problem wieloetatowości jest kłopotem, chociażby teraz w czasie pandemii, w przypadku anestezjologów?
Nie powiem panu, jakie są dokładne liczby, niemniej jednak na pewno nie jest to jakieś zjawisko szczególnie rzadkie, co mówię z pewnego rodzaju przykrością, bo akurat ja pracuję w miejscu, gdzie chyba 99% lekarzy pracujących, anestezjologów oczywiście, nie pracuje poza naszym szpitalem. Niemniej w bardzo wielu miejscach w Polsce koledzy pracują w 2-3 miejscach z różnych przyczyn. To niekoniecznie są przyczyny finansowe. Mogę powiedzieć, że w przypadku niektórych osób nawet stało się to pewnego rodzaju zwyczajem. Trudno jest mi to oceniać. Jeżeli jest to dopuszczane i akceptowane, to po prostu tak to wygląda.
Zwyczaj? To znaczy w ramach hobby pracują w kilku miejscach jednocześnie?
Nie nazwałbym tego hobby. Chociaż mam nadzieję, że każdy wykonuje specjalność z dużym zainteresowaniem i pasją, natomiast na pewno nie można tego traktować jako hobby. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że mieliśmy okres znaczących niedoborów kadrowych, w pewien sposób wypracował się model pracy w wielu miejscach i on przetrwał również w wielu miejscach, chociaż niekoniecznie istnieje na to w takich miejscach zapotrzebowanie.
Panie profesorze, słyszy pan głosy tych, którzy mówią, że nie ma żadnej epidemii, nie ma żadnej pandemii.
To masakra. Ja powiem szczerze, że jestem po posiedzeniu dzisiaj zespołu do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, gdzie żeśmy na ten temat rozmawiali. Chcemy wydać dosyć ostre stanowisko, bo ja jestem tym porażony. Proszę Państwa, problem z COVID-19 polega na tym, że jest bardzo długa droga od nienoszenia maseczki do tego, żeby rozwinąć ostrą niewydolność oddechową i wymagać konieczności wentylacji mechanicznej, leczenia na intensywnej terapii. I my sobie niestety z tej kaskady zdarzeń nie zdajemy sprawy. Do tego znacząca część osób jest skąpa objawowa bądź choruje w sposób łagodny, co powoduje, że oddalamy problem od siebie, a biorąc pod uwagę, że najciężej chorują ludzie w wieku podeszłym, też do tego podchodzimy w trochę inny sposób. Ja to mówię z bardzo dużą przykrością, bo coraz częściej słyszymy o tym, że umierają ludzie młodzi bez chorób współistniejących.
No tak, ale gdyby tak mówił pana pracownik w pana klinice, że żadnej pandemii nie ma, że jest plandemia i że daliśmy się steroryzować, to co by pan zrobił?
Prywatne poglądy pracowników to są ich prywatne poglądy. Ja nie mogę w to ingerować. Niemniej jednak tutaj dyscyplina wynikająca z tego, jak sprawą zarządza dyrekcja szpitala. Ja jako osoba, która jest ordynatorem kliniki, nie ma opcji, żeby nie przestrzegać zasad w obrębie szpitala.
Nie, pytam o to dlatego, że raz po raz w internecie natykam się na wypowiedzi osób, które negują pandemię. I to nie są tylko ludzie z zewnątrz świata medycznego. Tam zdarzają się także głosy i lekarzy, i ratowników medycznych. Chociażby dzisiaj słuchałem takiego ratownika, który mówił, że daliśmy się właśnie zastraszyć, steroryzować, że cała ta epidemia to humbug i że zastraszyliśmy starszych ludzi w Polsce, którzy boją się wyjść z domu.
Panie redaktorze, dopuściliśmy ratowników medycznych do pracy na oddziałach covidowych intensywnej terapii. Zapraszam tę osobę do tego, żeby tam zagościła. Może to brzmi trochę demagogicznie, no ale dopóki się tego nie zobaczy, dopóki się nie zobaczy, jakie zresztą widzieliśmy to, bo widzieliśmy sceny z państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. To jest porażające, że są osoby, które mają tytuł naukowy profesora i wygłaszają tego typu poglądy. W sytuacji najbardziej skrajnej właśnie zespół przy prezesie Polskiej Akademii Nauk wystosował pismo do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Ministerstwo Zdrowia zmieniło sposób raportowania zgonów teraz w czasie pandemii. Oddziela osoby z chorobami współistniejącymi od tych, które nie chorowały na nic poza koronawirusem czy poza COVID-19. Czy taka metoda nie spowoduje, że będziemy bagatelizować problem, bagatelizować epidemię?
Ja myślę, że może być wręcz przeciwnie, bo jeżeli sobie uświadomimy, że istotny odsetek osób umierających to są osoby młode bez chorób współistniejących, gdzie kiedyś żeśmy wszystkich raportowali w jednym raporcie, to może otworzyć oczy ludziom, że niezależnie od tego, że mam 30 czy 40 lat i wydaje mi się, że jestem zdrowy, to jeżeli złapię infekcję, to mogę ciężko zachorować i umrzeć.
Ale te proporcje są często właśnie inne. To znaczy więcej jest pacjentów z chorobami współistniejącymi, mniej bez. W związku z tym bardzo łatwo powiedzieć, proszę bardzo, na COVID-19 to zmarły dzisiaj 2 osoby, może 5. Reszta to z zupełnie innych powodów.
Jest pytanie oczywiście, że takie, czy te osoby by umarły, gdyby nie zachorowały na COVID-19. Na pewno w ten sposób bym nie podchodził. Wiemy o tym,
mając cukrzycę, mogłyby żyć pewnie jeszcze 20 albo 30 lat na przykład.
Umierają głównie ludzie w wieku podeszłym, schorowani. No ale to są nasi dziadkowie, babcie, rodzice. To nie jest ktoś, kto To, że ktoś jest w wieku podeszłym, to nie znaczy, że można mu pozwolić się zakazić, bo nie nosimy maseczki, nie przestrzegamy zasad i on może sobie umrzeć, prawda, tylko z tego powodu, że wydaje nam się, że jest stary, bo to jest bardzo relatywna sprawa, czy dzisiaj ktoś nam się wydaje stary, a za 20 lat okazuje się, że już jest całkiem młody. No, być może jedną z przyczyn takich zachowań, a nie innych, właśnie jest to, że sprawa dotyczy w kontekście zgonów głównie ludzi w wieku podeszłym. To też zabrzmi być może nie najlepiej, ale gdyby sprawa dotyczyła innych grup wiekowych, myślę, że mielibyśmy zupełnie inne podejście.
Minister zdrowia mówił niedawno, że przy tak dużym tempie wzrostu zachorowań niedługo będziemy testować granice. Co to oznacza, że będziemy testować granice? Tak po ludzku, konkretnie, życiowo.
O to było najlepiej, by spytać pana ministra zdrowia, bo trudno mi powiedzieć, co on miał na
ale
myśli.
Ale rozmawiacie, może pan nam to wytłumaczyć.
Tak, ale nie rozmawiamy w kategorii, czy będziemy testować granice. Znaczy ja myślę, że wszyscy mamy jednak w głowie scenariusz lombardzki, że może się zdarzyć sytuacja, że jeżeli nie zaczniemy kontrolować naszych zachowań, bo to wszystko wynika z naszych zachowań, to może być taka sytuacja, że naprawdę zabraknie miejsc w szpitalach, zabraknie respiratorów i zabraknie ludzi do tego, żeby nieść pomoc ciężko chorym.
No to znów pewnie pytanie do ministra, ale spróbuję z panem o tym porozmawiać, bo minister Niedzielski mówi, że personel medyczny powinien bardziej się zaangażować. No i tu problem jest taki, że lekarze się odzywają i mówią, no chwileczkę, my już teraz nie dajemy rady, my już teraz wypracowujemy nadgodzin tyle, ile nigdy w życiu. Da się bardziej zaangażować personel medyczny w leczenie pacjentów covidowych rzeczywiście?
Moim zdaniem ludzie, którzy zajmują się w tej chwili COVID-em są maksymalnie zaangażowani, a proszę pamiętać o tym, że oprócz zmęczenia fizycznego dochodzi jeszcze element zmęczenia psychicznego i wypalenia zawodowego i to może być bardzo trudne, dlatego raczej myślę, że jest potrzebne uruchamianie kolejnych kadr i być może przesuwanie ich z innych miejsc, ale to, co powiedziałem wcześniej, ten zasób jest stały i to będzie oznaczało konieczność zaniechania wykonywania innych procedur.
No, na Słowacji żołnierze mają pomagać lekarzom. Może to jest jakiś pomysł?
Trochę mi sobie trudno wyobrazić, prawdę powiedziawszy, na czym ta pomoc miałaby polegać, chyba że to są żołnierze w jakiś specjalny sposób przygotowani. Nie umiem sobie wyobrazić pomocy wojska w zakresie swojej specjalności, to znaczy anestezjologii intensywnej terapii, chyba że byłyby to jakieś prace fizyczne, pomoc po jakimś przeszkoleniu, na przykład w układaniu pacjentów na brzuchu, ale to jest, myślę, przynajmniej moja wyobraźnia podpowiada mi stosunkowo marginalny zakres pomocy.
Panie profesorze, czy wasz personel w klinice został już zaszczepiony przeciwko grypie?
Nie, ale z tego co wiem, to nastąpi to w najbliższych dniach.
Ale wie pan, że to na pewno nastąpi, bo z kolejnych miejsc otrzymuję informacje, że miały być szczepienia, ale się nie udało, bo po prostu nie było szczepionki.
Nic nie wiem na pewno, panie redaktorze, w tym zakresie. No, jakby dyrekcja szpitala robi wszystko, żeby szczepionkę pozyskać. Kilka osób, między innymi ja, udało mi się kupić po prostu szczepionkę w aptece. Miałem wyjątkowe.
To miał pan duże szczęście.
Wyjątkowe szczęście, tak potwierdzam.
W długiej pan kolejce stał po tę szczepionkę?
Nie, dlatego że po prostu były rzuty szczepionek kilka razy na terenie Trójmiasta i wyjątkowo się udało tę szczepionkę nabyć i się zaszczepiłem. No niemniej, ponieważ moja dyrekcja jest bardzo skuteczna, to liczę na to, że to szczepienie się odbędzie i jest to bardzo pożądane. Zawsze było pożądane, ale w tym roku jest szczególnie pożądane, żeby wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, a najlepiej również wszyscy studenci kierunków lekarskich się zaszczepili.
I studenci mają szansę na Uniwersytecie Medycznym Gdańskim na takie szczepienie?
Znaczy uczelnie medyczne z tego co wiem nie dysponują środkami, żeby zakupić szczepionki dla studentów. Szczególnie, że i tak ponoszą ogromne koszty, jeżeli chodzi o zakup środków ochrony osobistej.
czyli studenci muszą zaopatrzyć się sami. Profesor Radosław Owczuk był naszym gościem, krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia. Dużo zdrowia życzymy oczywiście.